każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy Radia Zachód. Jest kwadrans, właściwie więcej, 16 po godzinie 12. Zaczynamy naszą audycję. Dziś realizuje ją Marcin Kosiński. W studio nasi goście Krzysztof Kaliszuk, zastępca prezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam serdecznie państwa.
I Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Lubuskiego i doradca wojewody.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Będziemy dzisiaj się łączyć najprawdopodobniej także z naszymi gośćmi zewnętrznymi, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy to będzie, więc umawiamy się tutaj z moimi gośćmi w studio, że jeżeli będziemy mieli połączenie zewnętrzne, to dajemy mu prymat. Ja wtedy panów przeproszę i po tym połączeniu telefonicznym wrócicie panowie do rozpoczętych już wątków. Dziś będziemy rozmawiać o strategii rozwoju województwa lubuskiego. Jest to taki obfity dokument, jest to projekt, prowadzimy te rozmowy również i dyskusje na antenie Radia Zachód. My je w dużej części ułatwiamy i będziemy dzisiaj właśnie o tym dokumencie mówić. Wyjaśnijmy na początek, dlaczego takie dokumenty są cyklicznie sporządzane. Zwracam się do Krzysztofa Kaliszuka, który opracowywał już niejedną strategię rozwoju Zielonej Góry.
No przede wszystkim strategie są po to aktualizowane, aby dostosować się do możliwości realizacji, które wynikają z celów, które przed nami wyznacza Unia Europejska w kolejnych perspektywach finansowych, bo powiedzmy sobie szczerze, to co głównie możemy dużego zrealizować, powinno być finansowane przede wszystkim ze środków Unii, częściowo też oczywiście ze środków budżetu państwa, a w najmniejszym zakresie ze środków mieszkańców. Na tym polega dobre gospodarzenie i stąd jest to właściwy okres, kiedy województwo, samorząd województwa lubuskiego przystąpiło do swojej strategii do roku 2030, a więc do tego roku, kiedy skończymy wydawać środki z nowej perspektywy, tej, którą teoretycznie zaczynamy, a więc 21-27, a tak naprawdę ona będzie 23-29-30 trwała.
Czyli posiadanie takiego dokumentu to nie jest fanaberia i teraz zwracam się do Kazimierza Łatwińskiego. To już jest kolejna strategia rozwoju województwa lubuskiego.
Tak, z tym, że też między innymi po to uchwalamy strategię, z tego prostego powodu, że pewne zadania są po prostu realizowane i zakończone. No, chociażby w przypadku Zielonej Góry mieliśmy w strategii poszerzenie miasta i gminy. Tak, około 10 lat temu taką strategię przyjmowaliśmy i to zostało wykonane, zrealizowane i teraz tylko dobrze kontynuować ten projekt. Więc tutaj oprócz tego, że te strategie są potrzebne pod, jak to się mówi, pod fundusz unijne czy rządowe, które też mają istotne znaczenie, to ta strategia ona powinna kreować pewne projekty i jakby inicjować pewne działania. Nie uważam, że to powinna być tylko fotografia pewnych zadań, na które są już pozwolenia na budowę i tylko tam wpisujemy do strategii, ale na 100% wiemy. Strategia powinna inspirować, powinna jakby wykorzystywać pewną energię społeczną, która wyzwala się w procesie konsultacji. Powinno to być wszystko spisane, opisane, tu dyskusja jest w jakiej formie, ale tak, żeby wytyczać kierunki i coś nowego kreować.
Podkreślę to, że jesteśmy, zanim oddam głos Krzysztofowi Kaliszukowi, to podkreślę, że jesteśmy w procesie tych właśnie konsultacji społecznych. Zachęcamy też słuchaczy Radia Zachód do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Natomiast ja jeszcze dodam tylko, że ponieważ nie wszystko się udało w poprzednich strategiach zrealizować, istnieje potrzeba ich kontynuacji, stąd też pewne zadania będą kontynuowane. I teraz Krzysztof Kaliszuk.
To jest też ten właściwy moment, kiedy my będziemy mogli dostosować uszczegółowania programów unijnych, które będą tworzone na poziomie województwa, do strategii, nie? A nie odwrotnie. A więc dzisiaj określamy cele. Jeżeli zarząd województwa, jeżeli sejmik województwa je zaakceptuje, to później urzędnicy, którzy przygotowują uszczegółowienia tych programów operacyjnych, czy to tych twardych, inwestycyjnych, czy tych miękkich z EFS-u, powinni dostosować się właśnie do tych celów określonych w naszej strategii. Mamy doświadczenie z perspektywy obecnej, bardzo dużo świetnych zrealizowanych projektów, natomiast podam taki drobny przykład. Bardzo duży program dotyczący uatrakcyjnienia szkolenia zawodowego, ale on był kierowany do uczniów zawodówek. My mamy przekonać w podstawówkach dzieci, żeby uczniów, żeby w kolejnych latach poszli do szkół branżowych, do techników, a nie wszyscy gremialnie pchali się do ogólniaków, bo nie tędy droga, nie takie zapotrzebowanie.
Jasne. Zanim zapytam o indywidualną, subiektywną ocenę panów, to dostaję tutaj sygnał, że mamy w gotowości już połączenie. Bardzo proszę, kto się do nas dodzwonił, to jest pani Beata Kul.
Dzień dobry. Witam, Beata Kulczycka, radna województwa. Witam koleżanki, kolegów i witam słuchaczy.
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać panią o taką indywidualną, subiektywną ocenę strategii rozwoju województwa. Czy to jest dokument, który dobrze diagnozuje sytuację naszego regionu i kreuje dobre rozwiązania istniejących problemów? Na razie tak ogólnie proponuję zacząć.
Myślę, że na tym etapie, traktując tą strategię jeszcze w kategoriach projektu, jest ona dobrym punktem wyjścia do rozmów i do formułowania jej w kategoriach ostatecznych. Uważam, że ten projekt przedstawiony nam dzisiaj, oczywiście, że będą zawsze uwagi z naszej strony i wątpliwości, ale myślę, że jest dobrym materiałem, na tyle ogólnym, żeby był to materiał bezpieczny do dalszego wdrażania.
No właśnie, czy on ma być tak ogólny, bo ja przestudiowałem tą strategię. I na przykład, już wyprzedzając pewne pytania, które zadam też moim gościom w studio, jest taki zapis, że jednym ze sposobów na przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym ma być, tutaj cytuję, przeciwdziałanie emigracji z regionów, szczególnie powstrzymanie odpływu młodzieży. I ja mam taką wątpliwość, ponieważ nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, kto ma to zrobić i jak ma to zrobić.
Ale ja myślę, że nie na tym etapie, jeżeli nawet jest taka diagnoza jako pewny wynik, to myślę, że na tym etapie strategia nie będzie rozstrzygać, jakimi sposobami, narzędziami mamy to robić.
A na którym, pani zdaniem?
Moim zdaniem temu mają służyć programy, plany, jako dokładne skonkretyzowanie tych wszystkich rzeczy i uszczegółowienie narzędzi przede wszystkim, które mają rozwiązywać te problemy.
Jasne,
jako samorządowiec strategię traktuję czysto użytkowo. Ta strategia służy nam. Służy nam w kategoriach wizji, w kategoriach planów, w kategoriach celów, a tu w samorządach lokalnych ona nam służy również na etapie posługiwania się nią, chociażby w takim zakresie, że często się na nią gdzieś powołujemy, szukając
to jest, tak, to jest zrozumiałe.
Ona musi być bezpieczna i musi być inteligentnie czytana.
Nie, to się wszystko fajnie słyszy, co pani mówi, ale ja lubię konkrety, jestem człowiekiem konkretnym i jeszcze raz ponowię pytanie, bo trochę pani ucieka od odpowiedzi na to pytanie. Nie znajduję w strategii ani w zapowiedziach rozwiązywania tych kwestii, kto ma powstrzymywać odpływ młodzieży i jak mamy to robić. Czy sejmik wojewódzki zamierza opracować jakiś plan operacyjny, bo jak na razie z tej strategii to nie wynika.
Ale wydaje mi się, że tego rodzaju problem należy traktować wielowątkowo, bo ten problem rozwiązywany musi być na wielu wątkach. Wątkach edukacji, wątkach transportu, bo pytanie jest, dlaczego młodzież ucieka. To, że jest wynik, że mamy...
To wiemy.
To wiemy.
Tak.
Natomiast pytanie, dlaczego? Pytanie, jak temu zaprzestać?
Dokładnie. Jak temu zapobiegać? Dokładnie. Kto ma to zrobić? Czy ma to zrobić sejmik wspólnie z miastem Zielona Góra, z Gorzowem, z gminami? Moje pytanie jest dość proste.
Pytanie jest takie, odpowiedź jest też prosta. My musimy wszyscy przeciwdziałać. Nie ma poziomu, który ten problem rozwiąże na swoim szczeblu. jak nie będzie zespolenia w kierunku tego działania, to nie będzie tego poziomu samorządowego, zarówno wojewódzkiego, gminnego, jak i powiatowego, to tego problemu nie rozwiążemy. Myślę, że powołanie się tutaj, że konkretny organ ma temu przeciwdziałać, to nie wchodzi w grę. To muszą być zespolone i mechanizmy, i siły, i środki.
No, ale może ma pani przemyślenia? Jakie? Ja za chwilę oddam głos naszym gościom studiowo. Oni chyba coś będą chcieli bardziej konkretnego powiedzieć, ale ja nie tracę nadziei, że może pani jeszcze odpowie na to pytanie.
To ja czekam, rozumiem? Wysłucham teraz.
Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Uprzejmie oddaję głos gościom w studio, Kazimierz Łatwiński, a po nim Krzysztof Kalisz.
No, kiedy młodzież zostaje w regionie czy w mieście? Zostaje przede wszystkim wtedy, kiedy ma dobrą pracę. I żeby miała dobrą pracę, to musi być cały czas dopływ nowych, nowoczesnych zakładów pracy gwarantujących dobre warunki umów o pracę i też samą płacę na wysokim poziomie. Żeby to mogło mieć miejsce, muszą być spełnione takie warunki infrastrukturalne. I tu na przykład moim zdaniem, ja zwracałem na to uwagę, są zbyt miękkie zapisy dotyczące wsparcia dla tworzenia nowych stref aktywności gospodarczej. Wiemy, że Zielonej Górze wyczerpują się właśnie tereny inwestycyjne, mimo że były przygotowane bardzo duże tereny. Podobna sytuacja albo już ma miejsce, albo będzie miała miejsce w Nowej Soli. I tu uważam, że w strategii powinno być bardziej jednoznacznie wpisane, bo tam jest taki zapis, że się będzie wspierać infrastrukturę dla stref. Po prostu rozwój stref trzeba wspierać. I to jest jeden przykład. Drugi przykład, że taki skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o poziom życia, tak, dochody mieszkańców, może nam zapewnić przemysł wydobywczy, miedziowy. Mówimy o innych rodzajach przemysłu. Oczywiście to nie wystarczy postawić szyby i górnicze, ale trzeba też w strategii zapewnić warunki do rozwoju szkolnictwa, tak żeby nasi mieszkańcy mogli na przykład wykształcić się w zawodzie geologa, górnika i żeby to nie polegało na sprowadzaniu górników ze Śląska, tylko żeby nasi młodzi ludzie już mieli przygotowanie zawodowe, to trzeba tworzyć instytuty naukowo-badawcze pracujące na rzecz tego przemysłu. Tak?
Czy Sejmik w tym zakresie powinien współpracować z rządem, bo Sejmik nie jest omnipotentny, ani rząd nie jest omnipotentny.
Jeżeli można.
Bardzo proszę.
Ta strategia to jest strategia województwa, to nie jest strategia działań sejmiku. To jest strategia wszystkich działań.
Oczywiście.
Samorządów miejskich, gminnych, wiejskich, samorządu wojewódzkiego, rządu. To jest dokument kompleksowy, więc natomiast no, sejmik jako zarządzający, sejmik, zarząd województwa, tak, jako zarządzający funduszami europejskimi, no tu ma dużą rolę, tak, żeby ten nowy program operacyjny dla województwa uwzględniał te potrzeby. Chcę zwrócić uwagę, że no, chociażby miasto Zielona Góra, pan prezydent pewnie potwierdzi, skorzystało do finansowania dla strefy aktywności gospodarczej, chociażby w Nowym Kisielinie, ale jeśli pamiętam przy trasie północnej również. Więc to jest teraz ludzie młodzi z tego korzystają. Być może część z tych, którzy pracują czy w ekoenergetyce, czy w e-obuwiu, po prostu by pracowała teraz w Poznaniu albo w Wrocławiu.
Czyli pierwszy wniosek, jaki mamy, że jest to praca zbiorowa, poważna, przy udziale bardzo wielu partnerów. I w moim przekonaniu dobrze byłoby, żeby strategia to partnerstwo w sensie operacyjnym bardzo mocno definiowała i próbowała podzielić też takie strefy odpowiedzialności, kto za co lub kto z kim kooperuje. I oddaję już głos Krzysztofowi Kaliszukowi.
Jakkolwiek oceniam ten dokument również bardzo wysoko, to jednak nie zgadzam się z kwestią tutaj postawioną, czyli że mamy nieubłagane demograficzne problemy. Chcę powiedzieć tylko, że powinniśmy zwrócić uwagę, że są działania, które takim demograficznym problemom bardzo dobrze się opierają. I tu jest przykład połączenia miasta i gminy Zielona Góra, które spowodowało, że od połączenia, od 2015 roku, ilość mieszkańców regularnie wzrasta. Jedyna w naszym województwie lubuskim. I teraz spójrzcie Państwo, że mamy trzy miasta, które według rządowych badań tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze.
Nawet cztery, panie prezydencie.
Tak, ale ja mówię o trzech, które mają tą sytuację, a więc Nowa Sól, Żary i Żagań.
I Międzyrzecz.
Które, tak, tak, i Międzyrzecz jest czwarte miasto. Natomiast te trzy miasta mają wokół siebie obwarzanki o tych samych nazwach. Gmina Nowa Sól, gmina Żary, gmina Żagań. I powinno się właśnie w strategii pokazać, zapromować, że poza tym, że po połączeniu miasta i gminy Nowa Sól, czy miasta i gminy Żary, czy miasta i gminy Żagań dostaną tego rządowego bonusa, to na przykład będą też uprzywilejowanej pozycji w stosunku do środków, które rozdziela marszałek województwa, ponieważ widać na przykładzie Zielonej Góry, że to się po prostu opłaca i problemy demograficzne się kończą.
Kolega realizator sygnalizuje mi, że mamy następne połączenie. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
Dzień dobry. Witam i pozdrawiam pana redaktora.
Dzień dobry.
I gości w studio.
Dzień dobry.
No więc oczywiście problem fundamentalny zupełnie z szansami dla pozostania młodzieży na terenie województwa. Mam dwie wnuczki, które jeszcze nie w tej chwili, ale za sekundę będą staną przed problemem. Studia i później wybór swojej drogi życiowej. Mhm. No więc wiem, że istnieje program. Chyba patronatem jest chyba marszałek województwa, który umożliwia studentom, pomaga w jakimś stopniu. Z tym, że ja słyszałem o nim, bardzo mało o nim wiem. Gorzej, że nie wiedzą o nim młodzi ludzie.
Jasne.
Do szkół jakby, czy może do szkół, może i do szkół dociera.
Ale czy wnuczki byłyby skłonne pozostać w województwie lubuskim i tu wybrać studia?
Tylko część społeczeństwa stać na to, żeby studiować z własnych środków. I przyjrzyjmy jakaś taka bardzo konkretna, ale bardzo widoczna pomoc, o której wiedzieliby nie w momencie miesiąc przed ukończeniem szkoły licealnej, ale znacznie wcześniej, że jest taka szansa. Ja myślę, że by to ogromnie pomogło. Rozmawiam z wnuczkami, mam bardzo duży kontakt i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo realny problem.
Bardzo panu dziękuję za telefon. Widzę, że Krzysztof Kaliszuk chciałby się odnieść do tego problemu. Bardzo proszę.
Tak, to problem związany z tym, że nie stać nas na studiowanie atrakcyjnych kierunków, wynika głównie z tego, że te atrakcyjne kierunki nie można było studiować na terenie naszego województwa. I to są wieloletnie działania. Z jednej strony województwa, tutaj głównie chodzi o medycynę, z drugiej strony miasta Zielona Góra, tutaj mówimy prawo, psychologia, logistyka. To są te kierunki, które i miasto, i województwo kreowały ich powstanie i utrzymują, bo powiedzmy sobie szczerze, te kierunki trzeba ciągle dotować i tak miasto, jak i województwo to realizuje. Trzeba szukać kolejnych kierunków, o ile teraz państwo słyszeli ostatnio, mówimy o mechanikach lotnictwa, to jest też na poziomie jednej strony szkoły technicznej, później też i wydziału mechanicznego, a więc o tym się myśli. To jest ta realna pomoc, czyli która powoduje też, że te problemy migracyjne są dużo mniejsze.
Czy Kazimierz Łatwiński chciałby się do tego odnieść?
Oczywiście mamy już takie jaskółki tego, o czym właśnie, o ważnej rzeczy, o której mówił pan nasz radiosłuchacz przed chwilą. Wystartował taki program stypendialny zarządzany przez Urząd Marszałkowski, ale jest to program z funduszy unijnych i dobra informacja jest taka, że we wrześniu będzie kolejna edycja, tak? I tutaj jest istotne dofinansowanie dla młodych ludzi z ogólniaków i studentów w kwocie nawet, znaczy w kwocie 8 tysięcy rocznie, tak? W sumie, no to jest powiedzmy w trakcie programu. Jest też inny program, tu już ze środków wojewódzkich, gdzie dofinansowanie wypłacane przez pół roku wnosi 3600 zł. I to jest niesłychanie ważne, że młodzi ludzie wreszcie na przykład mogą sobie kupić książki, tak? Albo kupić dobrego laptopa. I wtedy jest, to jest tak trafny właśnie inwestycja. I to, co pan mówi, że być może ta cykliczność tego programu, że przewidujemy, że co roku będą takie edycje, spowoduje, że młodzież będzie jakby już mogła planować, że takie wsparcie dostanie.
To spróbujmy teraz wziąć. Czy pani Beata jest jeszcze na łączach? Bardzo proszę, oczywiście, że tak.
Chciałam dopowiedzieć właśnie, szczególnie w stosunku do młodzieży. Młodzież to nie są stypendia, które pomagają socjalnie. To są stypendia, które i nagrody, które pomagają i motywują przynajmniej maturzystów do tego, żeby pozostali, zachęceni zostali do tego, żeby iść właśnie na nasze kierunki, na naszych uczelniach. I ja myślę, że to jest ten kierunek, którym musimy patrzeć. Natomiast będę się upierać, że na to wszystko składa się jeszcze wiele innych czynników. Dla mnie transport publiczny, dojazd do miejscowości, do Zielonej Góry, Gorzowa, w których te uczelnie wyższe funkcjonują, jest newralgicznym elementem. To musi być dostępność na tym poziomie również, bo w tym zakresie jeszcze musimy dużo zrobić. Bo inaczej młodzież będzie nam odchodzić.
Bardzo dziękuję za to połączenie telefoniczne i za cenny głos w tej sprawie. A my będziemy próbowali teraz łapać byka za rogi i będziemy próbować definiować, oczywiście też w sposób indywidualny i subiektywny, bo jakżeby inaczej, jakie są najważniejsze problemy województwa lubuskiego, których rozwiązanie lub znaczne złagodzenie byłoby niezbędne. Na łączach mamy Łukasza Mejzera, radnego Sejmiku Wojewódzkiego z bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam znamienitych kolegów samorządowców w studiu.
Poprosiłbym o odpowiedź, jak pan widzi te najważniejsze problemy województwa lubuskiego, których rozwiązanie lub znaczne złagodzenie byłoby niezbędne i gdyby miał pan pomysł na to, jak to zrobić, to byłoby idealnie.
Panie redaktorze, jesteśmy teraz w trakcie dyskusji o strategii rozwoju województwa lubuskiego. Ja wielokrotnie, czy to na komisjach, czy poprzez poprawki, które zgłosiłem drogą mailową, czy w kuluarowych nawet rozmowach z kolegami samorządowcami, ale przede wszystkim z mieszkańcami, zwracałem uwagę na kluczowe problemy województwa lubuskiego. O części z nich już państwo rozmawialiście, z tego co słyszałem na antenie. Między innymi o masowej emigracji młodych osób z naszego regionu.
No może nie jest masowa, ale jest duża.
Znacząca w stosunku do innych województw, zdecydowanie większa, więc nie boję się użyć tego słowa masowa.
Dobrze, to pozostańmy przy swoich
ocenach. Zarówno do innych większych ośrodków na terenie kraju, jak i za granicę. Spowodowane jest to oczywiście tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu perspektyw zawodowych.
No tak, to wiem.
Dlatego kluczowy z naszej perspektywy, z perspektywy województwa lubuskiego, jest rozwój gospodarczy. I tego nieco mi zabrakło w tej strategii. Nie wybrzmiała chociażby ta szansa, która przed naszym regionem stoi, tak jak powinna w moim przekonaniu wybrzmieć. Mówię tutaj o możliwości eksploatacji złóż miedzi i srebra, które, przypomnę, mamy największe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jest to bilet do przyszłości, do lepszej przyszłości dla młodych ludzi.
Czyli kopalnia miedzi przynajmniej w okolicach Nowej Soli, tak? Eksploatujące złoże
i Sulechowa. Jeśli chodzi o złoża, to jest pas 80 kilometrów, to by był potężny zastrzyk dla całego województwa. Nawet dla kraju, PKB kraju, gdyby doszło do wydobycia miedzi, mogłoby wzrosnąć nawet o 3-4%.
Gdzie w takim razie samorządowcy, politycy z województwa lubuskiego powinni szukać sojuszników w tej sprawie?
Ja się tutaj zgodzę z tym, co powiedział pan prezydent Kaliszuk na komisji. Jeżeli pewne tematy, pewne sprawy nie są wpisane do takich dokumentów strategicznych jak właśnie strategia województwa, to trudniej o nie walczyć.
Bardzo dobra uwaga moim zdaniem.
Moim zdaniem też, dlatego się na tę uwagę pozwoliłem powołać. W związku z tym... Halo, słuchaj.
Tak, oczywiście słuchamy pana wszyscy tutaj z uwagą.
W związku z tym ta szansa miedziowa musi być enumeratywnie wskazana w strategii i musi bardzo mocno i dynamicznie wybrzmieć. Dlatego, że jeżeli nie dojdzie do tego wydobycia, młodzi ludzie cały czas będą wyjeżdżać, ponieważ to jest potężny bodziec rozwojowy dla całej lubuskiej gospodarki.
Mielibyśmy poważną dźwignię wzrostu w ten sposób.
Dokładnie, panie redaktorze, chciałem o tym wspomnieć. W ekonomii funkcjonuje takie pojęcie jak efekt mnożnikowy. Jeżeli byłoby więcej pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, wpompowanych w gospodarkę, każda branża by na tym skorzystała. Jaka jest pomoc dla małej firmy najlepsza, panie redaktorze? To nie jest dotacja, to nie jest subwencja. To jest po prostu zlecenie od dużej firmy. Przy takim gigancie naprawdę, po raz kolejny użyję kolokwializmu, mógłby najeść się każdy lubuski przedsiębiorca, nie mówiąc o potężnych pieniądzach, które dosłownie wartym strumieniem popłynęłyby z tytułu podatków zarówno do samorządu województwa, jak i samorządów gminnych. Więc to, uważam, jest podstawowy problem i najlepsze jest to, że my mamy remedium. Mamy remedium, z którego nie do końca chcemy skorzystać. Co do strategii, mówiłem też o tym, że za mało stawiamy na nowoczesne technologie, na innowacje. Świat pędzi do przodu. My musimy o tym pamiętać. Strategia to nie jest tylko diagnoza stanu obecnego. To jest również próba antycypacji, czyli tego, co będzie w przyszłości. I tutaj wchodzi bardzo mocno sztuczna inteligencja. Wchodzi internet rzeczy, 5G za chwilę. My jako lubuskie nie jesteśmy też na to gotowi. Tutaj lekcji nie odrobiliśmy, więc czeka nas naprawdę bardzo ciężka praca, żeby nie zostać w tyle.
Bardzo. Sprawą, która... Czy chciałby pan jeszcze coś dodać, bo będziemy tutaj również ten wątek kontynuować w studiu.
Z tym się łączy OZE. Z tym się łączy ekologia, odnawialne źródła energii. Dużo o tym mówimy, natomiast jako województwo niewiele robimy. Widzę, co robią chociażby koledzy, koleżanki z sąsiednich regionów, jak tam to funkcjonuje. Natomiast tutaj funkcjonuje tylko slogan Zielona Kraina. To żeby być tą zieloną krainą, uważam, że zdecydowanie mocniej, zdecydowanie dynamiczniej powinniśmy wspierać przedsiębiorców funkcjonujących w branży OZE. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, to tylko poddam pod rozwagę. Ile klastrów energetycznych funkcjonuje na terenie województwa dolnośląskiego, a ile na terenie lubuskiego. Tam jest ich już ponad 30, u nas praktycznie nie funkcjonuje żaden. Więc mamy bardzo dużo lekcji do odrobienia i tutaj nie możemy tylko poprzestawać na słowach, tylko potrzebujemy realnych, konkretnych działań.
Dziękuję panu, panie radny, za merytoryczną wypowiedź, za wiele interesujących obserwacji, wniosków i oddaję głos do studia. Rozpocznie Krzysztof Kaliszuk.
To bardzo cenne uwagi radnego Łukasza Mejzy. Ja podam państwu przykład, tylko jeden taki. Mamy dzisiaj lidera europejskiego, jeśli chodzi o elektromobilność, ekoenergetykę. Właśnie informacja była, że 150 ładowarek do Berlina będą za chwilę montować. Ale jest to potentat na rynku europejskim, 40% rynku, jeśli chodzi o ładowarki do autobusów i działania związane też z tym całym obszarem, bardzo duże badawczo-rozwojowe. Ta firma powstała tylko dlatego, że we właściwym momencie uzyskali pomoc tak uniwersytetu, jak i miasta. I pokazując ten przykład, rozmawialiśmy...
Na czym ta pomoc polegała? Bo może to jest jakieś ciekawe doświadczenie, które jest warte upowszechnienia w innych samorządach.
Przede wszystkim przygotowaliśmy im na początek na uniwersytecie pomieszczenia w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Później, kiedy właśnie brakowało kolejnego obiektu, miasto użyczyło obiekt bardzo duży na terenie miasta i następnie po wybudowaniu inkubatora przedsiębiorczości na strefie Nowej Kisielinie, tam całe piętro zajmowali i dzisiaj już potężna firma, 400 osób na koniec roku będzie zatrudnionych, a obecnie jest prawie 300. My rozmawiając wspólnie z panem Kazimierzem na konsultacjach właśnie z zarządem województwa, wskazywaliśmy, że w kolejnej perspektywie my musimy dać trwałe podstawy do funkcjonowania parków i inkubatorów. To nie może być tylko wybudowanie, a później martwcie się, tylko trwałe wspieranie po to, żeby tych ekoenergetyk były dziesiątki, a nie jedna. I jeżeli dzisiaj to wpiszemy do strategii, to urzędnicy będą musieli tak przygotować programy operacyjne, które pozwolą, że te start-upy, te inkubatory będą po pierwsze budowane, a po drugie utrzymywane. żebyśmy nie musieli tych pomieszczeń komercyjnie wynajmować, a żebyśmy wspierali tak fajne przedsięwzięcia, jakie właśnie w parku w Kisielinie powstają.
Udało nam się oczywiście dzięki Państwa głosom zdefiniować kilka najważniejszych problemów województwa lubuskiego. Zwracam się teraz do Kazimierza Łatwińskiego. A jak z Pana punktu widzenia, z Pana perspektywy radnego wojewódzkiego i doradcy wojewody zdefiniowałby Pan te najważniejsze problemy i co można zrobić, żeby je albo łagodzić, albo skutecznie rozwiązywać?
To, co uważam w konstrukcji strategii jest dobre i prawidłowe, to podkreślenie właściwej rangi dla dwóch miast stołecznych, Gorzowa i Zielonej Góry, z tego względu, że bez silnych ośrodków wojewódzkich w ogóle nie ma mowy o województwie. Więc poza tym my nie rozumiemy jako nadzwyczajny przywilej tych właściwych zapisów dla Gorzowa i Zielonej Góry, ale po prostu wiemy, że trzeba stworzyć warunki, żeby Zielona Góra i Gorzów pełniły rolę służebną. Tak? Podam przykład CRS-u, tak? Gdzie na imprezy przyjeżdża pół województwa. Również mieszkańcy Gorzowa się, można zobaczyć mieszkańców Gorzowa na naszym CRS-ie. Zielona Góra wyłożyła z własnych środków 100 milionów złotych na centrum, a te pozostałe 50 milionów to były środki zewnętrzne, tak? Ale radość z tego, że jest taki obiekt, to jest radość wielu mieszkańców wielu gmin i miast.
Ale mamy też, przepraszam, ja tylko zrobię jedną uwagę i oczywiście pan dalej mówi, ale mamy też drugą stronę medalu, duże zadłużenie Zielonej Góry, więc to też kosztuje.
Ale my teraz rozmawiamy o naszej wizji, tak? O strategii.
Rozmawiamy o wszystkim.
Czy chcemy teraz rozmawiać o nie wiem, o prezydencie Zielonej Góry?
Bo rozmawiamy o strategii. Ale też o jej kosztach.
My mówimy o pewnych rozwiązaniach modelowych. Zielona Góra sobie poradzi z zadłużeniem. Natomiast oczywiście ważna jest sprawa tak zwanych inwestycji kluczowych. I jeśli chodzi o te inwestycje, to między innymi wnioskujemy o taką drogę S3 bis. I pomysł polega na tym, że żeby budować poszczególne odcinki tej przyszłej trasy, począwszy od nowego węzła Sulechów Północ, już pod takim szyldem przyszłej drogi ekspresowej, która prowadziłaby z tego węzła Sulechów Północ, co mijała Zieloną Górę, Żary, Żagań, Zgorzelec i prowadziła do Pragi.
Przez Nowy Most Pomorski.
Przez Nowy Most Pomorski.
Dodał,
tak?
Krzysztof Kaliszuk.
I to jest, to jest ta słuszna uwaga, tak? Czyli jakby nadajemy dodatkową rangę pewnym rozwiązaniom komunikacyjnym, ponieważ one mają służyć jakiemuś większemu projektowi. My nie musimy w ciągu 10 lat i nie wybudujemy takiej drogi ekspresowej, ale pierwsze elementy, tak jak powstawała S3 w Gorzowie czy w Zielonej Górze, będą miały jeszcze większe wzmocnienie dla realizacji. Oczywiście są inne ważne projekty, jak chociażby wzmocnienie tego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w ramach aglomeracji lubuskiego Trójmiasta. To hasło szybkiej kolei aglomeracyjnej. To, co jest dobre w przypadku różnych samorządów, że wpisuje się potrzebę już wspólnego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, Sulechowa, ale i również Nowej Soli, tak? Ale taki sam postulat wypływa z Świebodzina i z Międzyrzecza, tak? Gorzów myśli o rozszerzaniu swojego miejskiego obszaru funkcjonalnego. I to jest jak najbardziej słuszne, dlatego że służyć ma pewnym projektom sieciowym, liniowym, których nikt sam nie wykona, a będzie to dawało efekt synergii, jeżeli będzie się robiło wspólnie.
Mamy kolejnego gościa audycji na łączach. Marcin Pabierowski, radny Zielonej Góry. Oddajemy głos panu Marcinowi i za chwilę wrócimy do studia. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie, dzień dobry. Tak, no przysłuchuję się dyskusji i ja powiem, że złożyłem uwagi do, jedną uwagę taką zasadniczą do koncepcji rozwoju województwa 2030. Chodzi o instalację termicznego przetwarzania odpadów i myślę, że to powinno też ujęte być i to powinno być też w kwestii zastanowienia i władz miasta Zielonej Góry, na pewno i Gorzowa, bo to jest sprawa nieunikniona, że budowanie składowisk, czyli otwartych, które generują duże zagrożenie nie tylko jeśli chodzi o wody, środowisko czy pożarowe, jest po prostu problematyczne. Opłaty składowiskowe rosną i w mojej ocenie wzorem z innych samorządów i myślę, że Zielonogóra też powinna złożyć taką uwagę do tego studium, aby zlokalizować taką strefę budowy spalarni dla miasta Zielonogóra oraz szukać finansowania, bo myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami.
Czy jeszcze miałby pan jakieś uwagi dotyczące strategii województwa, czy też chciał się pan na tym skoncentrować?
No na pewno uwagą jest to, aby zmodernizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami, że właśnie umieścić tego typu inwestycje. Ma to Rzeszów, ma to Bydgoszcz, ma to Konin. To więc myślę, że nasze województwo na dwa miasta, które średnio wytwarzały tam po 60 tysięcy ton odpadów rocznie, taka instalacja by spełniła swoje zadanie. Nawet jeżeli będzie wskaźnik recyklingu do 50%, to i tak te 50% czy 40% odpadów jest składowane. Mamy to frakcję wysokokaloryczną RDF, którą sprzedajemy przecież do cementowni, które wywozimy. Powinniśmy za pomocą kogeneracji tworzyć energię elektryczną, ciepło i uzupełniać te czynniki, jeśli chodzi dla miasta Zielonogóra. To więc myślę, że to jest ważne w tej strategii, aby tego typu instalacje, tego typu zapisy, tego typu wskazania były ujęte. To jest w interesie na pewno, tak patrząc już osobiście, w interesie miasta Zielonogóra.
Bardzo panu dziękuję. Proszę się nie rozłączać. Proszę się nie rozłączać. Tutaj się szykuje zastępca prezydenta Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk, żeby panu odpowiedzieć, ale zachowa pan prawo również do riposty bądź do uzupełnienia wypowiedzi prezydenta. A teraz oddaję głos Krzysztofowi Kaliszukowi.
No, ja cenię Marcina za jego pomysły, tylko trzeba jeszcze umieć je zrealizować. Ja przypomnę tylko panu radnemu, że jest członkiem komisji, która ma znaleźć lokalizację schroniska dla psów w Zielonej Górze. Robimy to od 15 lat. Owszem, każdy chce, żeby było nowe schronisko, ale nie koło niego. Ale wracając do tego...
No właśnie, bo chyba schroniska psów w strategii województwa nie umieścimy. Jednak.
Ale mówię tylko o problemie związanym z tym, że jeżeli ktoś mówi o spalarni w Zielonej Górze, to powiedzmy sobie szczerze, tej decyzji lokalizacyjnej nigdy nie będzie, ponieważ będzie sprzeciw. Natomiast mamy dzisiaj sytuację bardzo dobrą, ponieważ władze Gorzowa przedstawiły na tych konsultacjach informację, że są gotowe i mają możliwość, mają lokalizację, gdzie można byłoby wybudować spalarnię odpadów dla, nazywamy instalację termicznego przetwarzania, mówmy szczerze, spalarnię odpadów na terenie Gorzowa. Natomiast słusznie uważają, że jeśli chodzi o potrzeby województwa, to dużo lepiej, gdyby ono było pośrodku, a więc gdzieś w okolicach właśnie Międzyrzecza, Świebodzina. Jeżeli tego typu lokalizacje uda się gdzieś na terenie tych gmin znaleźć, wszyscy będziemy za. Jeżeli nie, no to będziemy musieli jako województwo poprzeć tą lokalizację w Gorzowie i wozić tam śmieci. To będzie trochę drożej, no ale też nie będzie tych protestów społecznych, bo na dzisiaj jest pewne, że w Zielonej Górze, w okolicach tego się nie da by przeprowadzić, mając te uwarunkowania społeczne przede wszystkim.
I radny Marcin Pabierowski, tylko prosiłbym krócej, bo jesteśmy już na ostatniej prostej naszej audycji i musimy już teraz pilnować mocno czasu.
No uważam, że to jest nieodpowiedzialna wypowiedź prezydenta. Takie instalacje jest około 400 w Europie, buduje Szwedzi, Szwajcarzy. Są to instalacje ekologiczne, dużo mniej inwazyjne niż otwarte składowisko odpadów potem pożarowym, epidemiologicznym. Mamy poza tym dostarczenie wtedy do miasta ciepła, mamy dostarczenie energii elektrycznej. Jeżeli z tego rezygnujemy, z góry mówiąc, że nie, to jest po prostu wysoko nieodpowiedzialne. Nie były prowadzone żadne działania, konsultacje. Studium warunkowań miasta nie było zmieniane pod kątem lokalizacji. To bezpieczne odległości spalarni odpadów. To więc myślę, że problemy, że to jest po prostu sztuczne tworzenie problemów, niechcieństwo zwykłe, po prostu i troszeczkę nieodpowiedzialność. Takie instalacje budują samorządy, jak mówię, Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Konin, a ich jest ponad 400 w Europie. Kraje wysoko stawiające na ekologię budują je na przykład jak Szwedzi. To więc dziwię się, że województwo lubuskie i tutaj miasto nie zabiega o to, aby mieć zysk z tego typu recyklingu odpadów, bo to jest recykling, to jest kogeneracja, to jest przetwarzanie odpadów termiczne, uzyskiwanie energii elektrycznej oraz energii
ciepłej. Bardzo dziękuję panu radnemu za cenny głos dyskusji. Jestem przekonany, że będziecie panowie o tym rozmawiać również z prezydentem na sesji Rady Miasta Zielonej Góry. Na dziś serdecznie panu dziękuję. A ponieważ zostało nam jeszcze kilka minut, to teraz oddajemy głos do studia. Chciałbym zapytać panów o taką kwestię. W części opisowej strategii jest opinia, że Zielona Góra i Gorzów posiadają niedostatecznie rozwinięte funkcje metropolitalne. To jest na stronie 13 i wyróżnia je zbyt duża konkurencyjność względem siebie. Może tą konkurencyjność dzisiaj zostawmy na boku, bo przydałoby się o tym też porozmawiać z kimś z Gorzowa. Ale chcę zapytać, jakich funkcji metropolitalnych brakuje Zielonej Górze? Bardzo proszę, Kazimierz Łatwiński.
No, na przykład taką bardzo pożądaną funkcją byłoby stworzenie takiego dużego centrum kongresowo konferencyjno-szkoleniowego, być może wzbogaconego o funkcje kulturalne, tak? Przykład Rzeszów-Jasionka, gdzie w ostatnich latach wybudowano z zasilaniem pieniędzy zewnętrznych potężny kompleks konferencyjno-kongresowy, gdzie odbywa się corocznie kongres z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wielu gości zagranicznych, z ogromnym takim odzewem medialnym, co służy ogromnej takiej promocji miasta Rzeszów. A ponadto, jeżeli jest miejsce, bo oni mają tam zarezerwowane już te wynajmy na ileś miesięcy czy lat do przodu, jest cały czas strumień gości, którzy przyjeżdżają do Rzeszowa, zatrzymują się w hotelach, korzystają z restauracji, bo często tacy goście kongresów to są goście z zasobnym portfelem. Mogłoby to być wsparciem takiej instytucji Convention Bureau.
I ostatnia minuta dla prezydenta Kaliszuka.
Oczywiście tego typu działania są właśnie przygotowywane na terenie parków w Jesielinie. Na ostatnich 4 hektarach ma powstać Centrum Elektromobilności pełniące te funkcje kongresowo-targowe. I tutaj są wspólne przewidywane działania tak województwa, jak i miasta, jak i ekoenergetyki. Natomiast jeśli chodzi o zadane przez pana pytanie, to ja uważam zielonogórsko-nowosolski obszar funkcjonalny i przede wszystkim szybka lubuska kolej trójmiejska, która doprowadzi do tego, żeby zielonogórzanin, taki sulechowianin czuł się tak samo w metropolii. I mamy tutaj bardzo wiele jakby plusów, o których myślę, że w osobnej audycji będziemy mogli sobie porozmawiać.
Oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Na dziś musimy postawić kropkę. Dziękuję panom za przybycie do studia. Moim i państwa gościem w studiu w Zielonej Górze byli Krzysztof Kaliszuk, zastępca prezydenta Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku lubuskiego, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję
również. Dziękuję państwu serdecznie.
Łączyli się z nami radni Beata Kulczycka z sejmiku, wojewódzkiego sejmiku samorządowego, Łukasz Mejza, także radny lubuski, i Marcin Pabierowski, radny Zielonej Góry. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie głosy, za merytoryczną dyskusję. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.